Witam was, kochani. Jak już było tutaj powiedziane, mam na imię Jarosław. Wolę słowo Jarek. Mam jedną żonę, Elżbietę, jest tutaj ze mną. Mamy trójkę dzieci, dwie wnuczki i wnuka. Sprawa jest rozwojowa. Nie o dzieci, ale o wnuki. Jest możliwość rozwoju. Ponad 32 lata temu Bóg zmienił moje życie i wyrwał mnie. I tak jak kiedyś też chodziłem do więzieni, do miejsc odosobnienia, mówiłem, tak jak tutaj brat Krzysztof wspominał, że różnica między mną a wami jest tylko taka, że wy jesteście tu zamknięci, a ja nie. Tak samo jesteśmy winni przed Bogiem. Bardzo lubimy Gdańsk z moją żoną i jeździmy tutaj od 37 lat. A od kilku lat szczególnie upodobaliśmy sobie też to miejsce, Olszynkę. I przywozimy serdeczne pozdrowienia od braci, sióstr z Katowic, z Betanii. Ponieważ jest tutaj, na tym miejscu stojąc, jest taka wielka odpowiedzialność i czuję tą odpowiedzialność, czuję ten ciężar. Jeszcze słysząc te słowa, które brat powiedział zaraz na początku nabożeństwa, chciałbym, żebyśmy pomodlili się razem króciutko. Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś. Dziękuję Ci, że jesteś dzisiaj tutaj. Modlę się o to, ażeby i moje serce, i serca tutaj obecnych były otwarte, Panie, na Ciebie, na Twoje działanie, abyś mógł nas przemieniać, abyś mógł działać, abyś mógł dotykać, abyś mógł użyć moich ust, abyś mógł użyć serc tu zgromadzonych, abyśmy nie wyszli z tego miejsca tacy, jacy tutaj przyszliśmy, ale pełni Ciebie, pełni chwały, pełni przemiany, którą Ty zgotowałeś dla każdego z nas. Amen. Zaczniemy od tekstu. Trochę dłuższy tekst z proroka Ezechiela. Słowo z 37 rozdziału. Czytajmy od pierwszego wersetu. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dokoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem. I powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Pan. I prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało. I skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: Prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: Tak mówi Wszechmocny Pan. Przyjdź, ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli. I stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I teraz to, o co chodzi w tym obrazie. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni: uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan. Gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Ta historia nie tylko ostatnio bardzo mnie poruszyła, ale też gdy rozważałem ten temat, przypomniałem sobie Olszynkę w postaci, jaką była lata temu. Obejrzałem filmik na Facebooku, bo wtedy tutaj nie byłem. Sam widziałem już to miejsce, kiedy już ta sala była gotowa, kiedy przyjechaliśmy tu na nabożeństwo. Suche kości, zabytkowe budynki, a w zasadzie rozpadające się budowle nie tylko nabrały ciała, ale otrzymały też ożywcze tchnienie w postaci żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. Tu czytaliśmy, jak prorok Ezechiel ma wizję, która dotyczy odrodzenia narodu będącego na wygnaniu. Rozproszenie, pozbawienie nadziei powoduje, że Izraelici nie są w stanie o własnych siłach zmienić sytuacji, w jakiej się znajdują. Są wyschnięci, pozbawieni tego, co kości łączy, czyli ciała, i tego, co ożywia, czyli ducha. Do wzrostu potrzebne jest im coś, co ich podniesie, co ich ożywi, co ich poruszy. Słowo Boga w tym obrazie, wypowiedziane przez proroka i ożywczy powiew Bożego Ducha, powoduje odrodzenie tego, co po ludzku słabe, niesamodzielne, upadłe, niemożliwe. Wiecie, moje rozbiegane myśli na ten temat spróbowałem zebrać, poukładać, tak by móc przekazać choć część tego, co gdzieś tam przez moje serce i przez moją głowę przebiegało. I moje przesłanie nazwałem pytaniem i odpowiedzią zarazem. Chcesz rosnąć? I odpowiedź możesz sobie wybrać. Albo nie pozwól wyschnąć, albo uważaj na suszę, albo bądź blisko zdroju. Podziwiam brata Mariana, bo podpatruję jego publikacje na Facebooku i zwróciłem uwagę, że bardzo lubi rośliny. Myślę, że po prostu lubi je oglądać i po prostu lubi oglądać to, co jest piękne. Cieszyć się tym, co stworzył Bóg, bo właśnie to, co stworzył Bóg, jest piękne. Robi to w dodatku bardzo fajnie, trafnie łącząc to, co obserwuje, z tym, o czym czyta w Słowie Bożym. Wiecie, piękno rośliny jest najlepiej widoczne wtedy, kiedy ona żyje, pełnią życia. Nie wiem, myślę, że nie uraża was, że mówię tutaj o życiu rośliny, ale jeżeli kogoś uraża, to niech w to miejsce w sobie wstawi, że ona rośnie. Gdy roślina funkcjonuje tak, jak została do tego powołana, do tego wzrostu, do tego życia przez Stwórcę, wtedy krążą w niej soki, poszczególne elementy są pobudzone do rozwoju, do wzrostu, do kwitnienia, do wydania owocu, ale też do wydania również nasienia. I co jest potrzebne, aby ten proces mógł w roślinie występować? Są potrzebne odpowiednie warunki, ale jest przede wszystkim potrzebna jakaś wilgoć, jakieś źródło, jakaś woda. Bo nawet najbardziej odpowiednie warunki, dokładnie takie, jakie wymaga tego roślina, nie zapewnią jej wzrostu bez wody. A więc chcesz, by rosła? Nie pozwól jej wyschnąć, bo bez wody co się dzieje? Ona usycha, nie będzie ładna, nie będzie kwiatów, nie będzie owoców. Niektóre rośliny próbują walczyć, tworząc odpowiednie do tego elementy. Niektóre chłoną wilgoć z powietrza, inne potrafią ją na długo gromadzić, jak kaktusy. Ale prawie wszystkie, o ile się orientuję, nie jestem w tej dziedzinie dobry, czerpią wodę z ziemi przez układ korzeniowy. A ten też potrafi być różny. Potrafi być rozległy i wtedy powierzchniowo czerpie z bieżących opadów, ale może też być głęboki i czerpać zdroje z głębi. Mam w ogrodzie czereśnie. Ogromne, potężne drzewo, takie jak tutaj, myślę, pół tej sceny, nawet więcej. Sam pień nie obejmę, także kiedyś była taka sytuacja, parę lat temu, dość dotkliwa susza nawiedziła nasz kraj w lipcu i to drzewo zaczęło zrzucać liście. Dlaczego? Bo jego korzenie są płytko. I ta ziemia, z której czerpie, ta warstwa przeschła praktycznie całkowicie. Ale mam też winorośl. I tutaj troszeczkę zostaniemy przy tej roślince. Nie wiem, czy wiecie, że winorośl może swój trzon korzeniowy zapuścić do kilku metrów. Nawet czytałem 7-10 metrów. I wiecie, niegroźne jej są wtedy to, co się dzieje na zewnątrz. Chociaż jest pewne niebezpieczeństwo. Bo korzeń winorośli wygląda mniej więcej tak, że jest to pień, trzon i są korzenie szkieletowe. Co jakiś czas tworzą się warstwowo. W Polsce nie jest taki głęboki, w Polsce jest za zimny grunt, także tam do metra się tworzy taki układ korzeniowy. Ale tak czy owak są te korzenie szkieletowe do czerpania wody, do dostarczania przez trzon do całej winorośli potrzebne. Natomiast jest pewne niebezpieczeństwo. Jeżeli warunki są zbyt dogodne, to ona wytwarza tak zwane korzenie podpowierzchniowe. One są bardzo płytkie, ale są też niebezpieczne dla tej rośliny, bo jakiekolwiek niebezpieczeństwo, zagrożenie może spowodować, że tam, bo one konkurują z tymi, co z głębi czerpią i powinny czerpać cały czas. Wtedy, kiedy one biorą górę, mróz niszczy winorośl, susza niszczy winorośl. Dlatego co się robi? Odkopuje się troszeczkę i obcina się te podpowierzchniowe korzonki, tak żeby ona mogła czerpać z głębi. To tylko tak obrazowo dla tych, którzy nie wiecie. I wtedy winorośl daje sobie radę łatwiej w bardzo zmiennych warunkach, szczególnie gdy pojawiają się trudności. Susza, mróz, ulewy, deszcze. Ona sobie ciągnie stamtąd, gdzie ma zawsze stałą dostawę. A więc przejdźmy do trudności. Trudności, które zawsze w efekcie dla nas powodują wysychanie. A my dzisiaj mówimy o tym, chcesz rosnąć, nie pozwól wyschnąć. Spójrzmy więc na chwilę na to, co powoduje wysychanie i brak wzrostu. Ostatnio coraz częściej trudnych rzeczy pojawia się wokół nas, spotyka ludzi. Niektóre pojawiają się lokalnie, niektóre globalnie, a to wirus gdzieś tam się zaczął daleko od nas, ale pojawił się i objął wszystkich tych, którzy się tym zajmowali i tych, którzy się tym nie zajmowali. Musiał ich dotknąć, chociażby przez pewne założenia działania. Teraz wojna, która nie dotyczy tylko tych państw ościennych, które tam się dzieją. Nie dotyczy tylko Europy, ale dotyczy całego świata. Na horyzoncie mamy, nawet nie tak odległym, kryzysy ekonomiczne, załamania gospodarcze. Nie unikniemy też spojrzenia na konflikty wewnętrzne i te mikro, i te makro w obrębie rodzin, społeczności, lokalnych, krajowych, w pracy, w kościele, w polityce i na poziomie międzynarodowym. Nie unikamy też i nie unikniemy tego, co się dzieje poprzez ocieplenie klimatu. Zaczynają się dziwne rzeczy dziać wokół nas. Dotykają nas jakieś kataklizmy, huragany, zawieruchy, których nie miewaliśmy w takich ilościach. To wszystko zmienia otaczającą nas przyrodę. No i wreszcie susze, które też poniekąd wynikają z zachowań człowieka. Lustro wód podziemnych się obniża, studnie wysychają. Może nie wiem, czy tutaj tak w Gdańsku to odczuwacie, bo macie bliziutko tutaj dookoła was dużo wody. Ja w naszym mieście już wiem, że mamy wodociągi, które mają studnie głębinowe, tysiące metrów pod ziemią. Wszystkie wody powierzchniowe już się obniżyły bardzo. I wszystkie studnie praktycznie w okolicy wyschły. Zbiorniki wody też się kurczą. Dzisiaj, gdy wydaje się, że z jednej strony mogę już się czuć bezpieczny, bo coś tam już odeszło, jakiś wirus gdzieś tam się oddalił, gdzieś tam już się zrobiło stabilniej, to z drugiej strony znowu przychodzi jakieś uderzenie, a to właśnie jakiś kryzys gdzieś tam zaczyna na horyzoncie się pojawiać, a to potężna inflacja, która drenuje i uszczupla nasze dochody. I dzisiaj, gdy ziemia jest mokra, gdy nie trzeba podlewać, to nie myślisz, nie myślę o suszy, bo wydaje się, że mnie to nie dotyczy. Ale gdy przybywa dni, gdy nie ma deszczu, gdy to już są tygodnie, to zaczynają się te sygnały pojawiać, nawet w mediach, abyśmy oszczędzali wodę. I tutaj nawiązujemy prawie wprost do suchych kości. Te kości to obraz, ale też wynik suszy. Czy jednak, myślę, że wszyscy się ze mną zgodzicie, nie chodzi tutaj o brak deszczu. Bo kto dzisiaj z nas nie boryka się z jakimkolwiek problemem? Kto dzisiaj nie ma z nas do rozwiązania jakiejkolwiek trudnej sprawy? Nawet jeżeli coś już przebrnąłeś, coś już jest za tobą, to wiesz, że coś gdzieś tam masz do załatwienia. Albo właśnie się z czymś zmagasz. I tak nasze życie normalnie toczy się wśród trudności, problemów. No niestety, tak mieli to obiecane nasi już pierwsi rodzice. Możemy zresztą o tym przeczytać w Biblii, że życie w trudzie i znoju to jest nam przypisane. Troski i problemy wpisane w życie mogą też być taką drogą ku pustyni, ku wyschłej ziemi. Rodzina, dzieci, finanse, brak mieszkania mogą być, każdy z nich może być jednym z powodów wysychania duchowego, oddalania się od źródła, poświęcania czasu na coś innego, ważnego, ważniejszego może. W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje takie jak utrata pracy, wypadek, ciężka choroba, strata bliskiej osoby i nawet gdy nie wystąpi to nagle, bo zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś bliski choruje, jest ciężko chory i wiemy, że odejdzie. To i tak stawia nas ta sytuacja w całkowicie nowej rzeczywistości. Zmienia życie. Czasami zdarzają się takie sytuacje, z których nie widać wyjścia. Jak właśnie nieuleczalna choroba, wypadek, który pozbawia cię możliwości funkcjonowania normalnie jak do tej pory. Takie sytuacje powodują rozterki. Bywa, że nie wiesz, co robić. Występują załamania, poszukiwanie przyczyn, poszukiwanie winnych całemu złu, które nas spotkało i pojawia się tak zwane szemranie. Nie wiem, czy przypominacie sobie coś takiego z Biblii. Kiedyś, kiedy naród izraelski wychodził z Egiptu, zaczęli szemrać. I wtedy pojawiły się węże i zaczęły kąsać. I wtedy Bóg powiedział Mojżeszowi: utwórz węża, kto na niego spojrzy, ten nie zginie, ten nie umrze z powodu ukąszenia. I wiecie, niedawno taka kartka w kalendarzu, nie wiem, czy macie taki kalendarz, parę dni temu czytałem. O, bardzo ci dziękuję, bracie. Taka konkluzja tam była zawarta. Nie patrz na ranę, choć boli, choć jest zagrożeniem, ale patrz na znak ratunku. W naszym życiu pojawiają się trudności, pojawiają się problemy. Gdzie szukać wsparcia, gdzie szukać pomocy? Króciutko powiem wam o sytuacji naszego wnuka. Jeszcze przed porodem było wiadomo, że urodzi się z wrodzoną wadą serca. Będzie miał tylko pół serca, jedną komorę. I jest to choroba. Jest to przypadłość nieuleczalna, ale od 30 lat okazuje się operowalna. I wymyśliło to takich dwóch Amerykanów, którzy potrafią to zrobić. Było wiadomo, że zaraz po porodzie zostanie zabrane mamie i praktycznie w ciągu kilku dni musi być operowane. To malutkie, jak fasolka, serduszko. I wiecie, na zmianę płacz i radość, bo operację przeszedł planowaną. Za dwa dni miał nieplanowaną, ratującą życie. Też przeszedł ją bezpiecznie. Były to czasy COVID-u, ciężkich zachorowań. Zachorował tata mojego zięcia, zdrowy chłop. Jeździł na rowerze, organizował obozy wędrowne i właśnie przygotowywał na czerwiec obóz wędrowny. Nagle pojawił się w szpitalu, w ciągu 3-4 tygodni zmarł. Kolejny boom. Druga operacja Ignasia po pół roku, w grudniu. Planowana kolejny raz i kolejny raz dreszcz, bo kolejny raz pozaustrojowo wszystko za niego oddycha, wszystko za niego kręci tą krwią i tak dalej. Wybudził się, lekarze byli tak zadowoleni, tak dumni z tego, że tak się to powiodło, a my wiedzieliśmy, że to nie jest ich zasługa, ale to jest zasługa tego, w którego rękach jest nasz wnuk. I znowu radość. I znowu mija pół roku i dowiadujemy się, że leki, które bierze Ignaś, uszkodziły mu słuch. Prawdopodobnie te leki. I Ignaś nie słyszy. I wiecie, gdy to dziecko już zaczęło doganiać fizycznie te opóźnienia, które wynikały z konieczności leżenia po operacjach, gdy już zaczęło się zbierać, gdy już znowu w nas zaczęła wzbierać radość, nagle kolejny boom. Pytam: Boże, o co ci chodzi? Pytam: dlaczego? Przecież to małe dziecko. A rodzice, wiesz, że go kochają, wiesz, że do ciebie należą. I wiecie, wtedy, gdy rozmawiałem sobie tak z Bogiem, usłyszałem, tak. Czasami właśnie Bóg przez nasze myśli mu odpowiada. Nie pytaj dlaczego, ale zapytaj mnie, którędy, którędy dalej. Co ci da znalezienie przyczyny? Czy zmienisz teraźniejszość? Nie patrz na rany, ale patrz na to, co może uczynić Bóg. Patrz na to, w którą stronę On ci pokazuje, co może cię uratować, jeśli pójdziesz z Nim. Tak, Bóg czeka na nasze wołanie i na naszą modlitwę. On chce, aby ci, których stworzył na swój obraz i na podobieństwo, szukali Jego, i On da wyjście. On da rozwiązanie. I kiedy właśnie wtedy modliłem się i dał mi taką otuchę, taki pokój, dostałem słowo z pierwszego listu Koryntian, z 10 rozdziału, z 13 wiersza. Przeczytam to z Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza. Dotychczas nie spotkała was próba. W tysiąc latce jest w Warszawce jest pokuszenie, a tutaj jest dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Wiecie, zauważyłem, że jakikolwiek dyskomfort, brak, trudność, problem pokazuje nasze przyzwyczajenie do stabilizacji, do komfortu. Cóż, bardzo często jest to stabilizacja po naszemu, a nie po Bożemu. Tak jak nam pasuje. Bóg czasem właśnie przez problem, przez troskę chce nam coś pokazać, chce nam o sobie przypomnieć. Czasem nawet jak wydaje się, że cały czas pamiętamy o Bogu, On chce nas przez coś przeprowadzić, nauczyć czyjegoś problemu, abyśmy Go mogli zrozumieć. Abyśmy mogli zrozumieć człowieka w sytuacji, przez którą już kiedyś z Bogiem przeszliśmy. Ale jest przeciwnik. Przeciwnik działa inaczej. On wie, jak wykorzystać każdą słabą chwilę, każde zwątpienie, każdą bezsilność. Stara się ją jeszcze powiększyć. Jego interesuje dlaczego. On chce oskarżeń. On chce buntu. Tak działa przeciwnik. A Bóg mówi, nie pytaj, nie dochodź. Bóg jest dobry, jak śpiewaliśmy dzisiaj. Bóg jest dobry. On jest tak dobry, jak mama, jak tata. I kształtuje nas, daje nam dobre rzeczy właśnie po to, byśmy opierali się na Nim i z Nim budowali wspólnotę domową, wspólnotę rodzinną, ale i wspólnotę kościelną. Jemu zależy na tym, byśmy wzrastali, byśmy rozkwitali, byśmy owocowali. A więc przycina czasem te podpowierzchniowe korzonki, które tak łatwo chłoną to, co jest blisko, to, co jest łatwe. Przycina, pielęgnuje, podlewa. On wie również, że aby był rozwój, nie można pozwolić na wyschnięcie. Przeciwnik, szatan wie wręcz przeciwnie. Jest zainteresowany, by zburzyć, by rozwalić wszelką harmonię i ład w rodzinie, w pracy, w społeczeństwie, w kościele. Wykorzysta do tego każdą możliwą, a szczególnie trudną sytuację, która się pojawi. Jego celem jest rozbicie tego, co jeszcze trwa, złamanie tego, co słabe lub pozostało bez ochrony. On nie tylko nie chce owoców, ale chce, byśmy wyschli. Chce, byśmy byli uśmierceni duchowo. Możesz walczyć. Ja też mogę walczyć, ale jak? Wróćmy na chwilkę do Ezechiela i sytuacji, która pokazuje nam pewien obraz. Ta wizja odrodzenia narodu będącego na wygnaniu. Co tam się dzieje z Izraelitami? Oni tracą więź ze sobą, tracą więź z Bogiem i to sprawia, że po czasie tracą nadzieję na zmianę sytuacji. Nie potrafią się zebrać. I tylko Bóg może odbudować to, co po ludzku niemożliwe. Czy Bóg może zapomnieć o tych, których kocha? o tych, których miłuję? Nigdy. I to jest dzisiaj droga dla każdego. Dla każdego, który należy i dla tego, który nie należy do Pana, bo On kocha wszystkich. Podnieść się z upadku i otrzymać nowe życie. Chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Tu jest centrum, nowe życie, tak? Dlaczego ich kości wyschły? W 11 wersecie czytamy: uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja. Zginęliśmy, bo nie było posilenia. Bo życie doczesne stało się ważniejsze niż to, czego oczekiwał od nich Bóg. Dlatego jeśli chcesz rosnąć, nie pozwól wyschnąć. No dobrze, ale co miało być stałym posileniem Izraela? Czy tylko te nabożeństwa, te ofiary, to wszystko, co tam się działo, ceremonie? Nie. Oni mieli pokazywać ich Boga tym, którzy ich otaczają. Wtedy Bóg dbał o nich, a oni mieli to, co było potrzebne. Chcieli chleba, mieli chleb. Chcieli wody, mieli wodę. Chcieli mięso, dostali mięso. Mieli dostać ziemię, dostali ziemię. A wokół narody mieli wiedzieć, kto im to zrobił. To było od początku celem Boga dla człowieka, dla Izraela, ale również, uwaga, również dla nas. By otaczający nas ludzie, tak jak otaczający Izrael narody, mogli dowiedzieć się, że ich, nasz Bóg jest wielki. Ale popatrzcie, zamiast mówić, to nasz Bóg jest Bogiem wszechświata, dzięki Niemu żyjemy i mamy to, co mamy, mamy to, co potrzebne, troszczy się o nas, zapewnia bezpieczeństwo, zwycięża naszych wrogów, zaczęli mówić co? No bo było dobrze, bo było przyjemnie, bo było bezpiecznie. To my jesteśmy narodem wybranym. Popatrzcie, Bóg nas wybrał. To nas Bóg kocha, nie was. To mnie Bóg prowadzi, nie was, nie ciebie. Czy widzicie tu jakąś pułapkę? Czy w dzisiejszych czasach człowiek, ludzie, chrześcijanie nie idą za daleko czasem ze swoim wybraniem, powołaniem, stawiając się wyżej niż reszta ludzi? To jeszcze jest pół biedy, ale czasem wyżej niż inni chrześcijanie, nawet z tego samego kościoła. Zgubiłem się. Czy inną cenę Jezus zapłacił za mnie, niż za ciebie, niż za brata Mariana? A może za Krzysztofa, który mówił tutaj słowo? Czy to była inna cena? Czy inną cenę zapłacił za człowieka, który w załamaniu nie dał sobie rady i przepija teraz swoje przegrane życie? Wiecie, ja też tak mogłem wyglądać. Dzięki Bogu ponad 32 lata temu Bóg uratował moje życie i moje małżeństwo, moją rodzinę. Ta sama cena dotyczyła Matki Jezusa, ta sama cena dotyczyła Marii i Marty, które całkiem inaczej postrzegały nauczanie Jezusa i Jego sposób podejścia. Ta sama cena dotyczyła apostołów z Piotrem, który się Go wypierał na czele. I Pawłem, który zwalczał uczniów Jezusa, ale także ta sama cena dotyczyła Łotra, który zawisł na krzyżu, ukarany po ludzku według prawa. Tu potrzebny jest zdrój. Tu jest potrzebne źródło. Tu są potrzebne wody. Tu jest potrzebna zachęta, pochwała, życzenie szczęścia, błogosławienie innym, to daje pokrzepienie. Daje pokrzepienie tym, którzy życzą i tym, którzy przyjmują te życzenia. Popatrzcie, jakie to jest fajne, jakie to łatwe, ale jakie takie niepolskie jakieś. My jesteśmy przyzwyczajeni do narzekania, do zazdrości. Tak to bardziej u nas pasuje. Ale właśnie życzenie innym dobrze sprawia, że sami nie pozwalamy sobie na wyschnięcie. Staramy się też, by inni, którzy potrzebują ożywienia, otrzymali dawkę życia. Krótka myśl, czy przeklinając, narzekając, utyskując, zyskujesz cokolwiek? Jedyną korzyścią jest gorycz w sercu, więc chyba raczej sobie szkodzisz. A czy błogosławiąc, życząc dobrze, okazując nadzieję, zyskujesz? Tak, zyskujesz pogodę serca. Zyskujesz radość, że mogłeś kogoś podeprzeć, podnieść. Także ty zyskujesz, on zyskuje, jest dobrze. W naszym organizmie to działa bardzo pozytywnie, korzystnie. To nawet wynika z badań. Bóg to wie, bo on go stworzył. Takie słowo z pierwszego listu Piotra, z trzeciego rozdziału, od 9 do 11, słowo, którego cały rok kiedyś uczyliśmy się w Betanii, co wtorek. Powtarzaliśmy je z pamięci. Ja do dzisiaj je pamiętam. To były 90. lata. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie. Gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia? No kto chce być zadowolony z życia? I oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej, niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Nie muszę się pytać, czy ktoś z nas dzisiaj potrzebuje dobrego słowa, błogosławieństwa, bo wiem, że każdy z nas tego potrzebuje. A więc, co masz robić? Idź, błogosław, czyń dobro, szukaj pokoju i dąż do niego. Tak łatwo jest poddać się fali zniechęcenia, zmęczenia, irytacji, frustracji. Coraz więcej tego dookoła jest. Ale my chcemy rosnąć. Więc nie chcemy pozwolić na to, aby nastała susza. Wróćmy do zdroju i tak byśmy zaczerpnęli, byśmy mogli wydać nie tylko piękne kwiaty, ale i owoce. Gdy rozważałem tą myśl o zdroju, przypomniała mi się taka pieśń o zesłaniu Ducha Świętego, o proroctwie Joela i o słowach Jezusa do kobiety przy studni. Te słowa Jezusa przeczytamy. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 10 do 14. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama poprosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego ta kobieta: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże masz wziąć, skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnąć. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Co to za źródło, o którym mówił Jezus? Gdzie ono jest? Czy chodzi tu o wodę? W Ezechiela czytaliśmy o żywcze tchnienie. Mówiliśmy o nowym życiu, o tchnieniu życia, o świeżym duchu, o duchu ożywiającym. Ja mogę dodać jeszcze tak bardziej cieleśnie, wiatr w żagle, tutaj tak, tutejszo. Tego typu pojęcia mogą nam się kojarzyć z tym źródłem, którego potrzebujemy. Dlatego powinniśmy przyprowadzać siebie jak najczęściej do zdroju wody żywej, aby rosnąć i nie wysychać. Możemy się obrazić, możemy odsunąć się od zdroju, narzekać, utyskiwać, nawet w pewnym sensie przeklinać, czy inaczej wyrażać swoją dezaprobatę na taki czy inny bieg wydarzeń w naszym życiu, ale wiemy, że to nie pomaga. Czy jak roślina uschnie, podlewając ją, podniesie się? Jak już padnie, tutaj widziałem zdjęcia waszych takich spalmiarni, przez ktoś tam zaniedbał, widziałem zdjęcia to w internecie. No nie wiem, ile wiader wody by tam wylać, to i tak to się nie podniesie. Zawalisz kilka dni w podlewaniu kwiatków, możesz je wyrzucić i tak jest z nami. Nie. Nie, z nami tak i z Bogiem tak nie jest. On chce nas błogosławić cały czas i zachęca do naśladowania. On nawet do suchych kości przemówił. Dla Niego nie ma wyschłej ziemi. Dla Niego nie ma straconych szans. Kiedyś słyszałem takie kazanie, chrześcijanin jest zawsze wygrany. Zawsze, w każdej sytuacji. Ale jest ważne, żeby nam było łatwiej, żebyśmy wiedzieli, co jest źródłem, żebyśmy uważali na suszę, żebyśmy byli blisko zdroju, bo czasami te źródła są blisko i potrafimy z nich czerpać. Praca, sumienność w pracy, bardzo dobra sumienność. Rodzina, poświęcenie się jej całym sobą, ile możliwie czasu. Pozycja, autorytet, postęp, technologie, kościół, religijność, służba i zaangażowanie. Możemy wszystkiemu temu się poświęcić, ale to są źródła, które nawet jeśli teraz są pełne, one lubią wysychać, one lubią się kończyć. I nie pomoże nawet głęboki korzeń, bo to są te przyziemne, te podskórne korzenie czerpią z tych źródeł. Otaczająca rzeczywistość i wydarzenia dotyczące nas, naszych najbliższych, mogą nas odsunąć od prawdziwego zdroju i po prostu zaczynamy usychać jak niepodlewana roślinka. I nawet jak będziemy się podlewać tym, co chwilowo daje siły. Przyjdziemy na nabożeństwo, weźmiemy udział w uwielbianiu, posłuchamy jakiegoś nawet fajnego kazania. Wyjdziemy, sprawy doczesne nas zajmą i wody podskórne wyschną, korzenie wyschną i roślinka zaczyna padać. Może trzeba usunąć korzenie na wierzchu, aby nie czerpać tak płytko Bożych wartości, tego, co przyjemne, tego, co miłe, tego, co daje zadowolenie. Myślę, że taki obraz też może wam zostać. Ja sobie tak pomyślałem. Suchy patyk znaleziony w lesie. Wsadzisz do ziemi i podlewasz. I podlewasz i czekasz. No, wyrośnijże. Pokaż, co z ciebie będzie. Jest to możliwe? Nie mam takiej możliwości. A jak jest z Bogiem? On może wszystko. Spójrzmy na proroctwo Ezechiela. Oto ja otworzę, 12 wiersz, wasze groby, wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. W 14 wierszu, i tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. Pewnie bywając tu i tam w Polsce i za granicą, spotkaliście takie pseudo-źródła cudowne, jak źródło piękności, szczęścia, źródło młodości jest w Tarnowskich Górach, gdzie mieszkam. Muszę iść tam zobaczyć, co to tam jest. Źródło siły. Ale wiecie co, ja wam powiem, ja się nie starzeję. Naprawdę. Ja tylko po prostu zbliżam się do wieczności codziennie. Niektórzy się starzeją, ja nie. W Biblii w kilku miejscach czytamy o rzece wody żywej, o źródle wody żywota, o rzekach żywota. Te miejsca znajdziemy w psalmach, te miejsca znajdziemy w Ewangelii Jana, w objawieniu, przy opisach nieba. A ja chciałbym, żebyśmy tam mogli być. Gdzie jest mowa o tym prawdziwym źródle życia? To, co Jezus powiedział do tej kobiety, woda, którą ja ci dam, stanie się w tobie źródłem. Wtedy nie odejdziesz od niej daleko. Jeśli to źródło masz w sobie, nie odsuniesz się od niego. Tryskająca ku życiu wiecznemu, bo Bogu zależy na twoim szczęściu, na prawdziwym szczęściu, nie na tym chwilowym, ziemskim. I to jest to źródło, to jest ta rzeka, która nie wysycha, choćby wszystko wyschło. To źródło, którym jest Duch Święty, ono nasącza serce, ono kieruje myśli, ono wskazuje na pewne działania. Więc jeśli chcesz rosnąć, nie pozwalasz sobie, żeby wyschnąć. A On, Bóg Wszechmogący, był z ludźmi od początku i jest nadal. On nie chce, byśmy musieli stwierdzić kiedyś, jak Izrael. Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Jemu zależy, żebyśmy żyli razem z Nim, razem z sobą i w ciele, i w duchu. Chce, byśmy mocno i trwale, bez względu na warunki, byli zasilani. Na koniec jeszcze kilka wierszy z psalmów. Psalm pierwszy, początek Księgi Psalmów, pierwsze trzy wiersze. Czy pamiętacie je? Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. W 63. psalmie Dawid, gdy był w pustyni judzkiej, mówi: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza, tęskni do Ciebie ciało moje, jak zeschła ziemia, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Jak z glebą Twojego serca. Dokąd sięgają Twoje korzenie? Potrzebujesz ożywczego tchnienia? A może potrzebujesz, by Bóg najpierw podniósł Twoje ciało? Jeżeli chcesz rosnąć jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, to nie pozwól wyschnąć, a wszystko, co uczyni, co uczynisz, powiedzie się. Jezus wołał, dzisiaj może nawet było to czytane, bo to było wtedy właśnie, przed Paschą, przed Jego ukrzyżowaniem. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Zapragnij. Zapragnij i pozwól tryskać tej wodzie ku życiu wiecznemu, własnemu. Własnemu, ale także tych, którzy żyją w Twoim otoczeniu. Tego życzę sobie, tego życzę Wam, tego życzę Bożemu Kościołowi, wszędzie, gdziekolwiek On jest. Amen.